Dzień dobry, to jest podcast English Biz, a ja nazywam się Olga Pietrykiewicz. English Biz to podcast Radia Tok FM o profesjonalnej komunikacji w języku angielskim w biznesie, gospodarce i polityce. Przyglądamy się tutaj trendom językowym, oceniamy polityków, uczymy się niezbędnych zwrotów, żeby swobodnie poruszać się w międzynarodowym biznesie. Nasz dzisiejszy temat to dyplomatyczny język szpiegów, który wzbogaci nasz angielski właśnie w biznesie. Czyli zajmiemy się tym, jak porozumiewają się szpiedzy, przede wszystkim w serialach, filmach itd., tak aby nasz angielski w biznesie, w gospodarce i w polityce był jak najbardziej bogaty. Będzie dużo zwrotów, dużo kontekstów i jeszcze więcej możliwości zastosowań. A ja muszę przyznać, że ten odcinek jest chyba sponsorowany przez Park Skaryszewski, bo nie zliczę, ile kółek zrobiłam dookoła tego parku, układając sobie, co Wam powiedzieć, jakie słowa, co wybrać, jakie przykłady, słuchając jeszcze podcastów z byłymi szpiegami KGB. Więc tak, zdecydowanie odcinek jest sponsorowany przez Park Skaryszewski. Ja jeszcze dodam, że jeśli chcecie się wgryźć w ten temat, to bardzo polecam Wam dwie audycje, oczywiście w Radiu Tok FM. Jedna jest sprzed pół roku i to jest audycja Światopogląd Agnieszki Lichnerowicz. Śpiochy i amatorzy. Obecna rosyjska aktywność szpiegowska w Europie. Doskonałe prawie 15 minut, bardzo Wam polecam. A druga audycja jest z 2019 roku i jest to Maciej Zakrocki, Historie Polski, zagadkowy życiorys Józefa Rettingera. Absolutnie dwie audycje są doskonałe. Jedna, którą chciałam jeszcze polecić poza radiem Tok FM, to jest platforma Spyscape. Nie wiem, czy o niej słyszeliście. Mam nadzieję, że nie, bo to będzie jakaś nowość, którą mogę wnieść. Platforma Spyscape i podcast, który się tam znajduje, True Spies. I to jest właśnie taki podcast opowiadający historię różnych szpiegów. Co jest w nim szczególne, jest to, że tam narrację prowadzi Vanessa Kirby. No, czyli księżna Małgorzata z pierwszych sezonów The Crown. Bardzo Wam polecam, ona ma hipnotyzujący głos i bardzo ujmującą osobowość. Vanessa Kirby słucha się tego doskonale. A dzisiejszy odcinek chciałabym jeszcze zacząć od części wywiadu, czy od słów, które powiedział Edward Snowden, czyli tak, ten słynny amerykański demaskator, były pracownik CIA, który w tej chwili jest poszukiwany przez władze USA pod zarzutem ujawnienia tajemnic państwowych i szpiegostwa, więc jak najbardziej jest to nasz dzisiejszy temat. I on kiedyś powiedział coś takiego, że ludzie cały czas pytają go, why don't you face the music? Why don't you face the music? I pojawia się idiom face the music. To jest bardzo ciekawe, że on akurat użył tego idiomu, czyli dlaczego ludzie, czy właściwie ludzie pytają go, dlaczego nie chce ponieść konsekwencji, ponieważ face the music to jest idiom, który oznacza wypić piwo, które się naważyło, ponieść konsekwencje. Face the music. I to jest bardzo ciekawe pytanie, why don't you face the music, które może się Wam przydać. Oczywiście na spotkania biznesowe, ale myślę, że naprawdę warto zapamiętać ten idiom na sam początek tego podcastu. Face the music. I have to face the music. Czyli ja muszę ponieść konsekwencje i ja muszę wypić piwo, które naważyłam. Jeśli zrobiliśmy coś w pracy, co się nie udało i teraz musimy ponieść tego konsekwencje, możemy powiedzieć I have to face the music. Albo do całego zespołu let's face the music. Regularni słuchacze English Biz mogą pamiętać dokładnie to wyrażenie sprzed roku, ponieważ omawialiśmy je mówiąc o podcaście Margin Call. Czyli tam, gdzie omawialiśmy słownictwo z filmu Margin Call, tam właśnie też pojawił się ten idiom, który był, można powiedzieć, puentą dla całego filmu. Tamten motyw muzyki jest przewodni i idiom face the music też się tam pojawił. Więc pamiętajcie, że jeśli trzeba ponieść konsekwencje, wtedy my możemy powiedzieć I have to face the music albo we need to face the music. Jeśli jesteście w ogóle zainteresowani tym szpiegostwem i tym językiem i tak dalej, bardzo Wam też polecam udać się na stronę Public Intelligence, ponieważ jakiś czas temu oni opublikowali taki raport, który przechwycili z Departamentu Obrony w Stanach Zjednoczonych. Tam jest chyba bodajże 359 stron, więc jak książka w zasadzie. I raport ten zawiera wszystkie najważniejsze zwroty, których używają szpiedzy nawet w dzisiejszych czasach. I no, jeśli na przykład chcecie wiedzieć, kim jest walk-in, albo co to znaczy in the gap w języku szpiegowskim, to bardzo Wam polecam. Na zachętę dodam, że walk-in to jest swego rodzaju szpiegowski wolontariat, czyli jeśli ktoś zgłasza się i mówi, że będzie szpiegiem, albo że ma właśnie informacje dotyczące szpiegostwa, tak po prostu wchodzi sobie przez drzwi, to wtedy mówimy, że to jest walk-in. Natomiast jeśli spotyka się dwóch szpiegów i oni chcą chwilę porozmawiać bez kamer, bez mikrofonów, bez bycia nagrywanym, to wtedy oni są in the gap. Więc mamy już dwa sformułowania, które normalnie figurują w międzynarodowym języku szpiegowskim, czyli walk in i in the gap. I mam nadzieję, że to jest bardzo dobra zachęta dla Was, żeby sprawdzić właśnie ten dokument opublikowany na stronie Public Intelligence. 359 stron bodajże, więc myślę, tak w tydzień połkniecie. No dobrze, to teraz przyznam się jeszcze, że do dzisiejszego odcinka przygotowywałam się bardzo długo. Obejrzałam kilkanaście filmów, w tym Tinker, Tailor, Soldier, Spy, chyba ze trzy razy, dwa razy miniserial na HBO Szpieg wśród przyjaciół i wysłuchałam kilkunastu podcastów, w tym dwugodzinny wywiad Jordana Petersona z Jackiem Barskim sprzed kilku tygodni. Bardzo polecam, ale pozwoliło mi to wyłuskać kilkanaście słów i zwrotów, które pojawiły się w praktycznie każdym odcinku czy epizodzie. Niektóre z nich nawet po kilka razy. I dzisiaj chciałabym, żeby zaczynając od przymiotnika i przysłówka outright, żebyśmy sobie poznali właśnie te sformułowania. I to zdecydowanie jest odcinek dla osób, które nie lubią mówić wprost. Czyli język dyplomatyczny w biznesie na przykładzie szpiegów. I zaczynamy sobie od słowa outright, pisanego oczywiście razem, outright, outright. Ja najbardziej lubię używać tego słowa jako przysłówek i oznacza wprost, na przykład powiedzieć coś wprost, tell me outright, powiedz mi wprost, ale oznacza też kategorycznie i bezwarunkowo, na przykład zakazać albo odmówić. I teraz najczęściej będziemy używać ten przysłówek jako wprost, zrobić lub powiedzieć coś wprost, outright. No i jeśli oni na przykład chcą kogoś zapytać o coś, pojawia się takie sformułowanie jak I will ask outright, czyli po prostu zapytam wprost. Albo I will say this outright, powiem to wprost. Jeśli robią wprowadzenie i chcą powiedzieć, że to, co za chwilę się ukaże, to będzie właśnie powiedziane wprost, mówią I want to be very outright here. I to mi się bardzo podoba, może być bardzo przydatne na spotkania biznesowe. Zanim powiecie coś wprost, zanim walniecie prawdę między oczy, mówicie, tak jakby przygotowując słuchaczy, I want to be very outright here. Okay, let's be very outright here. I really need to be very outright here. Czyli po prostu, ja muszę to powiedzieć wprost, ja będę mówił bez ogródek. Czyli outright to jest wprost, na przykład coś powiedzieć. I will ask outright. I will say this outright. I want to be very outright here. I to jest nasze pierwsze słówko na dzisiaj. Drugie jest czasownikiem. Myślę, że idealnie sprawdzi się na spotkania biznesowe, wtedy kiedy chcemy sformułować jakąś myśl i ona jest nie do końca pozytywna, ponieważ to słówko, ten czasownik, może być używany na przykład zamiast hate. Hate to jest czasownik, którego wszyscy się spodziewają, prawda? Nienawidzić, więc zawsze od razu automatycznie do głowy przychodzi słowo hate. Tego słowa nikt się nie spodziewa. Resent. Czyli nienawidzić, nie cierpieć, ale też czuć się urażonym czy mieć pretensje. Zamiast mówić I hate this idea, możemy powiedzieć I resent this idea. Czyli hate od dzisiaj jest dla Was pospolite, nic specjalnego i zamieniamy to po prostu na resent. I resent this idea. I resent this idea. Czyli po prostu nie cierpię, nie podoba mi się, nienawidzę tego pomysłu. I have to say that I resent this idea. Naprawdę po prostu muszę przyznać, muszę powiedzieć, że nie podoba mi się, nie cierpię tego pomysłu. Oczywiście zamiast idea możemy też powiedzieć solution. I resent this solution. Czyli nienawidzę, nie podoba mi się to rozwiązanie. Jeśli chodzi o formułowanie myśli negatywnych, czy też niezgadzanie się z kimś, to resent będzie fantastycznym zastępstwem dla hate. Bardzo ciekawe jest w tym języku, można powiedzieć, szpiegowskim, w tym, co oni mówią między sobą, to jak się odnoszą do przyszłości. Widać, że przyszłość jest niepewna, widać, że czasami aż sami nie wiedzą, w jaki sposób nawiązać do pewnych czynności czy też akcji, które mogą się wydarzyć w przyszłości. Natomiast jeśli oni są certain, czyli jeśli są pewni czegoś, że na pewno coś się stanie, na pewno coś zrobią, że muszą coś zrobić i to jest normalne, używają sformułowania be bound to do something. Bound to. I to zarówno w filmie Tinker, Tailor, Soldier, Spy, jak i w tym mini serialu Szpieg wśród przyjaciół, tam cały czas właśnie przewija się to sformułowanie be bound to do something. Czyli, że na pewno coś się musi stać. I to jest idiom właśnie do mówienia o przyszłości. Świetny zamiennik do have to, czy must, czy właśnie na przykład mocniejszego will. I dzięki temu wyrażamy jakąś czynność mocniej w przyszłości, podkreślamy, że ona się wydarzy. I na przykład weźmy sobie taki kontekst jak spotkanie, prawda? Zaczynamy od tego, że mówimy, że na pewno przyjdziemy na spotkanie. I'm bound to come to the meeting. I'm bound to come to the meeting. Potem zabiorę głos. I'm bound to speak up during this meeting. Czyli, że na pewno speak up. Na pewno zabiorę głos. I'm bound to speak up during this meeting. Potem na pewno się nie zgodzę. I'm bound to disagree with you. No, czyli, że mam zamiar, na pewno to się stanie, ja się nie zgodzę. I'm bound to give you my arguments. Czyli, że na pewno podam swoje argumenty. Then I'm bound to leave the meeting early. Na pewno opuszczę to spotkanie wcześniej. I tak jak widzicie, mamy kontekst właśnie meeting, the meeting i możemy powiedzieć czy wyrazić wszystko właśnie z tym idiomem be bound to do something. I'm bound to come to the meeting. I'm bound to speak up during this meeting. I'm bound to disagree with you. I'm bound to give you my arguments. I'm bound to leave the meeting early. Wszystko zaczyna się właśnie od I am bound to, czyli na pewno coś zrobię, na pewno coś się stanie i potem razem z bezokolicznikiem dodajemy właśnie całą resztę zdania. Też bardzo polecam, jak widzicie, takie kontekstowe uczenie się, czyli wybieramy sobie jedną rzecz, the meeting, i budujemy zdania wokół tego jednego stwierdzenia. Nie od sasa do lasa, tylko wszystko koncentrujące się właśnie na tym jednym kontekście. I teraz możecie mi powiedzieć, Olga, it is not really relevant. I to będzie po prostu 100% język szpiegowski. Bo okazuje się, że jeśli kiedy oni chcą odejść od jakiegoś tematu, nie chcą o czymś mówić, to wtedy mówią do siebie nawzajem, it is not really relevant. I to pojawia się wielokrotnie, praktycznie w każdym z tych filmów i seriali, które obejrzałam oraz w podcastach, że jeśli jakiś temat jest niewygodny, oni chcą od niego uciec i nie odpowiadać na resztę pytań, ucinają temat mówiąc It's not really relevant. Relevant to oczywiście istotny, znaczący, właściwy, odnoszący się do tematu. I teraz relevant jest słowem, które doskonale znacie w tym wyrażeniu. It is not really relevant posłuży Wam na spotkaniach jako uniknięcie tematu, zrobienie uniku, czy też niemówienie o czymś, co w danej chwili może być problematyczne, troublesome. It's not really relevant. I jeśli mamy już przymiotnik relevant, to pamiętajcie też, że warto od razu nauczyć się przeciwieństwa. Relevant, irrelevant, czyli ir. Początek ir. Relevant, irrelevant. No i jak oni czegoś nie chcą powiedzieć, to stwierdzą it is not really relevant, a kiedy na przykład udają, że są zaskoczeni, to pojawi się kolejny idiom out of the blue albo out of the clear blue sky. I teraz w serialach i w filmach zdecydowanie pojawia się to pierwsze, out of the blue. Ale jeśli sprawdzicie w słowniku, to zawsze drugim idiomem jest out of a clear blue sky. To też warto wiedzieć, bo może ktoś użyć właśnie tego drugiego sformułowania. I żeby Was nie wybić z rytmu, warto zapamiętać, że dwie możliwości są. Out of the blue, out of a clear blue sky. Czyli niespodziewanie, jak grom z jasnego nieba, znienacka. She turned up out of the blue. Ona pojawiła się znienacka. This problem did not come out of the blue. Ten problem nie pojawił się nagle. On nie pojawił się znikąd. This problem did not come out of the blue. I teraz możecie też powiedzieć, że na przykład they are calling me out of the blue. Czyli oni wszyscy dzwonią do mnie niespodziewanie. A thought came out of the blue. Taka myśl mnie naszła niespodziewanie. Albo my decision did not come out of the blue. Czyli ta decyzja nie pojawiła się znienacka, nie pojawiła się nagle. Wszystko, co dzieje się niespodziewanie, is happening out of the blue. Cztery słowa out of the blue. Out of the blue. Idiom. No i teraz wiemy już, co powiedzieć, jak chcemy uniknąć tematu. Wiemy, co powiedzieć, jak coś pojawiło się znienacka i udajemy wielce zaskoczonych. No a teraz, jeśli znowu chcemy się wymigać i stwierdzić, że to jest przez brak czasu, wtedy, i to szczególnie w tym szpiegu wśród przyjaciół, który możemy oglądać na HBO, tam pojawia się takie sformułowanie I'm a little pushed for time. No po prostu kwintesencja języka brytyjskiego. I'm a little pushed for time. No, trochę nie mam czasu. To jest, tak, London calling. I'm a little pushed for time. Ale znowu, to jest bardzo ładne, bardzo dyplomatyczne uniknięcie rozmowy na korytarzu, w trakcie spotkania. Jeśli na przykład ktoś będzie chciał przedłużyć spotkanie z Wami, wtedy Wy powiecie I'm a little pushed for time. I'm sorry. I'm terribly sorry. I'm a little pushed for time. I can't. I'm a little pushed for time. Albo I really can't. I'm a little pushed for time. No, doskonałe, żeby uniknąć przedłużającego się spotkania, czy też bardzo niewygodnego spotkania gdzieś na korytarzu, albo żeby uniknąć small talk. Prawda? Jeśli small talk jest Waszym wrogiem i już widzicie, że ktoś leci po prostu jak na białym koniu i chce z Wami porozmawiać, to wtedy I'm sorry, I'm a little pushed for time, got to go. I pushed for time to oczywiście jest język brytyjski. Natomiast jeśli interesuje Was bardziej ta amerykańska odmiana, to wtedy powiecie już I'm short of time. I'm a little short of time. Czyli pushed for time to będzie ta UK. Natomiast I'm a little short of time. Tutaj to będzie bardziej New York style. Czyli nie mam czasu, spieszę się, fantastyczny idiom. I mam takie poczucie, że chyba w tym odcinku mieliśmy za mało przymiotników, bo oczywiście pojawiło się relevant, które kochamy i uwielbiamy w podcaście English Biz. Mam nadzieję, że reszta osób w Tok FM też, chociaż nie wiem, czy słuchają ten podcast. Fingers crossed. Ale przymiotnik testing. I to jest znowu coś, co normalnie w innych filmach się nie pojawia w ogóle, a w filmach szpiegowskich bardzo często. Przymiotnik testing, czyli podchwytliwy, kłopotliwy. Takie jest tłumaczenie tego przymiotnika, tego słowa i na przykład możemy mieć testing questions, podchwytliwe pytania, albo testing conversation, kłopotliwa rozmowa. A testing conversation with my boss. To była kłopotliwa rozmowa z szefem. I za każdym razem, kiedy coś jest podchwytliwe albo kłopotliwe dla Was, wtedy jak najbardziej polecam użyć przymiotnika testing. Well, it was a testing meeting. To było kłopotliwe spotkanie. It was a testing conversation. To była kłopotliwa rozmowa. Well, it was a testing small talk. No, to był naprawdę kłopotliwy small talk. Więc przymiotnik testing jak najbardziej Wam się tutaj sprawdzi. I też pamiętajcie, że na przykład test something out to jest wypróbować coś, a test somebody on something to jest sprawdzać kogoś z czegoś. Być może te czasowniki złożone Wam się też przydadzą. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że ja mam takie niggling feeling at the back of mind, że to się może przydać. I teraz dzięki temu wjeżdża nam kolejne sformułowanie z przymiotnikiem niggling, czyli dręczący, uporczywy, niggling, double G, niggling, a niggling feeling at the back of mind, czyli takie dręczące, bardzo uporczywe uczucie, które cały czas za nami chodzi. I have a niggling feeling at the back of mind that we are wrong. Czyli mam takie dręczące podejrzenie, że nie mamy racji. I have a niggling feeling at the back of mind that it was a bad decision. Czyli mam takie dręczące podejrzenie, że to była zła decyzja. I teraz sformułowanie, które ja wyłapałam w filmach, to było a niggling feeling at the back of mind. Pytanie, czy my zawsze musimy dodać to at the back of mind? Nine, nine, nine. Nie, okazuje się, że nie. Samo wyrażenie niggling feeling już jest bardzo dobre i możemy zostać tylko przy połączeniu przymiotnika z rzeczownikiem. I have a niggling feeling. Mam takie dręczące zmartwienie albo coś uporczywego za mną chodzi. I have a niggling feeling that it's not a good time. Czyli mam takie dręczące podejrzenie, że to nie jest najlepszy czas. A niggling feeling. I normalnie nie zwróciłabym nigdy uwagi na słowo niggling, tylko jak usłyszałam to w jednym filmie, w drugim filmie, w trzecim filmie i jeszcze potem w podcaście a propos szpiegów, to pomyślałam sobie, well, that rings a bell. No, coś tutaj musi być, że faktycznie to sformułowanie a niggling feeling at the back of mind to jest takie bardzo ładne, zawoalowane stwierdzenie, że no, coś jest nie tak. Coś mnie martwi, coś mnie dręczy. A niggling feeling. I teraz, no, jeśli my komuś się zwierzamy, na przykład drugiemu szpiegowi, z tego, że mamy to niggling feeling at the back of mind, on może odpowiedzieć, it's understandable. To jest zrozumiałe, to jest możliwe do zrozumienia. I to jest też słowo i w ogóle całe wyrażenie, it's understandable, które bardzo chodzi, czy też no, jest bardzo często pojawia się właśnie w użyciu, w tym języku szpiegowskim, kiedy oni chcą się zgodzić, powiedzieć, że zrozumieli, że coś do nich dotarło, że na przykład rozumieją, że ktoś jest kłębkiem nerwów, tak, przez tą pracę. It's understandable. Okay, it's understandable. Nam w języku biznesowym to się właśnie przyda do mówienia, że coś jest możliwe do zrozumienia, coś jest zrozumiałe. Jeśli ktoś w trakcie spotkania będzie Wam coś tłumaczył, Wy powiecie, ok, it's understandable. Tak, zrozumiałem, zrozumiałam, rozumiem, o co chodzi. Ok, it's understandable. I to też jest bardzo dobre sformułowanie, które pomoże nam nie mówić aha, aha. No, nie ma nic bardziej wkurzającego dla osoby, która się wysila i która mówi bardzo dużo, niż ludzie, którzy odpowiadają na to aha, ok, aha. No więc my nie, szczególnie w English Biz, słuchacze English Biz nie są tymi właśnie aha, tylko powiedzą ok, it's understandable, bo tak jest i profesjonalnie, i formalnie, i biznesowo, i jednak dobrze o nas świadczy. Ok, it's understandable. Też istotne jest, pamiętajcie, ta różnica między understandable i understood. Wolę to podkreślić teraz, żeby na pewno Wam się nie pomyliło. Understandable, zrozumiałe, możliwe do zrozumienia. Understood, to jest przyjęte, uzgodnione, zrozumiane. I też to understood bardzo często pojawia się w takiej formie it is understood that. Sądzi się, że. I to jest takie wyrażenie czasownikowe, które możemy często używać na początku zdania. It is understood that. Well, it's understood that they are not coming. Sądzi się, że oni nie przyjdą na to spotkanie. It is understood that inflation is soaring. Czyli, że sądzi się, że inflacja szybuje do góry. It is understood that. I teraz przejdziemy sobie do filmu Tinker, Tailor, Soldier, Spy i do dwóch wyrażeń, które pojawiają się kilka razy na przestrzeni całego filmu, a wydają mi się absolutnie niezbędne dla Was, tak żeby ten język biznesowy jeszcze bardziej był profesjonalny i jeszcze bardziej ciekawy w Waszych ustach. I pierwsza rzecz to jest, kiedy oni, chyba właśnie George Smiley, tam jest taki moment, kiedy oni rozmawiają o zgadzaniu się ze sobą i pada takie stwierdzenie, he was right, up to a point. I Smiley odpowiada, up to a point. Czyli jedna osoba mówi, he was right, up to a point. I odpowiedź na to, up to a point. Do pewnego stopnia. Up to a point. I teraz my możemy też o sobie powiedzieć, że ja miałam rację, ale tylko do pewnego stopnia. I was right. Up to a point. He was right. Up to a point. You are right right now, but up to a point. Ty masz rację teraz, ale tylko do pewnego stopnia. Zwroty, które są powiązane z tym up to a point, a mogą dla Was być bardzo ciekawe, to jest też agree up to a point, czyli zgadzać się do pewnego stopnia, albo oczywiście agree with somebody up to a point, zgadzać się z kimś do pewnego stopnia. I to up to a point właśnie w języku szpiegowskim bardzo często jest używane, kiedy no, ktoś miał rację, a potem nagle bardzo się pomylił. I my dyplomatycznie nie mówimy, że he was wrong, he was mistaken, albo coś takiego, tylko he was right, up to a point. Czyli do pewnego stopnia, tylko do tego momentu. Doskonałe wyrażenie. No a drugie z tego filmu wyrażenie, to już jest oczywiście, tam nie było używane w kontekście rekrutacyjnym, ale ja bym chciała Wam bardzo podać to w kontekście rekrutacyjnym, kiedy chyba Bill Hayden mówi I'm someone who has made his mark. I'm someone who has made his mark. I make one's mark albo leave one's mark to jest idiom zostawić po sobie ślad, stać się osobą wpływową. Oczywiście pojawia się słowo mark, które też w English Biz już kilka razy było, jako make a mark, czyli wyróżnić się czymś, wyróżnić się jakimś czynem. I to są idiomy, make a mark albo make one's mark, które bardzo mogą się Wam przydać też oczywiście w rekrutacji. Bo mówienie, że zostawiliśmy w jakiejś firmie po sobie ślad albo wyróżniliśmy się czymś, so in 2023 I made my mark. W 2023 naprawdę się wyróżniłem. In my previous job I made my mark. Zostawiłem po sobie ślad w poprzedniej firmie. I made a mark in this company last year. Czyli w zeszłym roku naprawdę się wyróżniłem jakimś czynem. I to make a mark albo make one's mark, leave one's mark, to są fantastyczne wyrażenia, które naprawdę mogą się przydać właśnie w tym rekrutacyjnym kontekście. Jeśli zostawiliśmy po sobie ślad, make one's mark albo leave one's mark, make a mark, oczywiście też, wtedy oznacza, że wybiliśmy się i naprawdę to, co zrobiliśmy, ma sens. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do tego serialu Szpieg wśród przyjaciół na HBO. I jeśli lubicie takie stylistycznie piękne seriale, przepięknie wystylizowane, to zdecydowanie to jest dla Was. Jeśli lubicie jakieś strzelanki czy mordobicie, to nie. Nein. To wtedy nie. To jest bardziej taki powolny serial, chyba 6-odcinkowy, ale na taki zimny wieczór w lutym, no perfetto, mistrzostwo. I w tym serialu jeszcze pojawiło się takie sformułowanie I cut my teeth on something. I powiem szczerze, że moja pierwsza myśl to była taka, no oczywiście, przecież zjadłem na tym zęby, prawda? No przecież musi to oznaczać. Gdzieś już słyszałam ten idiom, znałam go, ale tak jakby neurony, pierwsze co mi podsunęły, to jest, że zjadłem na tym zęby. Dopiero po chwili przyszła refleksja, hola hola, słownik dziecko, sprawdź w słowniku. No i okazało się, że ta druga myśl była prawidłowa, bo cut my teeth on something, to jest spróbować czegoś, zdobywać doświadczenie w czymś, próbować swoich sił albo zaczynać karierę. Broń Boże, nie oznacza to, że zjadłem czy zjadłam na czymś zęby. Na przykład, she cut her teeth on marketing. Ona zaczynała swoją karierę w marketingu. I cut my teeth in Germany. Ja zdobywałam swoje doświadczenie jako nauczyciel języka angielskiego w Niemczech. I cut my teeth in Germany. Jak widzicie, można się tutaj nieźle przejechać. Cut my teeth on something to jest zdobywać doświadczenie w czymś, próbować swoich sił, zaczynać karierę. I znowu, jeśli make a mark to było wyróżnić się jakimś czynem, tak tutaj znowu możemy to użyć w kontekście rekrutacyjnym, jeśli na przykład mówimy o swojej pierwszej firmie, o swojej drugiej firmie albo o tej kontekście, w jakim wcześniej pracowaliśmy. I cut my teeth on being an assistant. Czyli ja zaczynałam swoją karierę, pracę od bycia asystentką. I cut my teeth on working in different department. Czyli ja zaczynałam swoją karierę, zdobywałam doświadczenie w tej firmie od zupełnie innego działu. Cut my teeth albo cut my teeth on something. No, wydaje mi się to fantastyczne sformułowanie. Zamiast mówić I start my career albo coś takiego, no tutaj mamy cały idiom, który pokazuje czy też wyróżnia nasz angielski na tle innych osób. No nic, tylko korzystać, zapisywać. W tym momencie mam nadzieję, że tam po prostu aż Wam się papier pali pod ręką. I szczerze mówiąc, mogłabym tak długo jeszcze, bo faktycznie tych notatek mam kilka, jak nie kilkanaście stron w Wordzie i to było niesamowite doświadczenie przejść przez te wszystkie właśnie seriale, filmy i tak dalej. Muszę Wam też powiedzieć, że Tinker, Tailor, Soldier, Spy kiedyś widziałam w kinie. Zrobił na mnie ogromne wrażenie ten film i on się nie starzeje, ani trochę. Więc jeśli macie chwilę czasu, znajdziecie go gdzieś w internecie, na jakiejś platformie streamingowej. Ja już nie pamiętam, na której go oglądałam, ale wydaje mi się, że no to będzie genialne spędzone 2-2,5 godziny, więc bardzo Was zachęcam. I to był podcast o dyplomatycznym języku szpiegów, języku, który wzbogaci Wasz angielski w biznesie, tak? Czyli nie takie pierdu-pierdu, tylko o szpiegach, ale oczywiście też o kontekstach i możliwych zastosowaniach, jak Wy możecie się odnaleźć z tym słownictwem na spotkaniach w języku angielskim w biznesie. I teraz pamiętajcie, że dzisiaj zaczęliśmy od face the music, od idiomu face the music, czyli ponieść konsekwencje, a skończyliśmy na fantastycznych wyrażeniach, takich jak it's understandable, I agree up to a point, albo I made my mark. To wszystko wydaje mi się niesamowicie biznesowe, niesamowicie użyteczne. Ale jeśli Wy macie inne zdanie, to oczywiście czekamy też englishbiz@tokfm.pl. A ja się nazywam Olga Pietrykiewicz. Jak co tydzień miałam niesamowitą przyjemność spędzić z Wami te niecałe 40 minut. I do usłyszenia za tydzień oczywiście.